Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba i uwielbiłem i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii padają bardzo ważne słowa dotyczące bardzo ważnych praw teologicznych. Ale nim one padną, to kilka takich szczegółów dotyczących kontekstu, w jakim zostają wypowiedziane. Otóż do Jezusa przychodzą Grecy. To ci, którzy, jak później dowiemy się od świętego Pawła, mają pomnik poświęcony Bogu nieznanemu. To ludzie, można powiedzieć, nauki, rozumu, szkiełka i oka, którzy mają jednak gdzieś głęboko w sercu pragnienie Boga i stawiają pomnik Bogu nieznanemu. Ci tutaj znaleźli tego Boga, rozpoznali Mesjasza w Jezusie Chrystusie. Do tej pory poganie, bo Grecy są poganami, przychodzili po uzdrowienie, przychodzili interesownie, przychodzili w jakichś sprawach konkretnych, a dzisiaj chcą czegoś więcej. Chcą samego Jezusa. I tymi, którzy przyprowadzają tych Greków do Jezusa, są dwaj apostołowie, którzy także noszą greckie imiona. A więc jacyś trochę inni, odmienni od pozostałych. To jest dość interesujące, dlatego że to jest świat, w którym miesza się wiele kultur i można by powiedzieć jakimś tyglu kulturowym. Jezus mówi w języku aramejskim, ale powszechna jest greka, koine dialektos. I oto dwóch apostołów, którzy też znają ten język i właśnie ta ich odmienność sprawia, że przyprowadzają innych do Jezusa. I kiedy to czytam, to przypomina mi się postać mojego katechety, który uczył mnie w pierwszej klasie liceum. On do dzisiaj jest wikariuszem i jest tak szalony i tak nieobliczalny, tak można powiedzieć skrajny też w tym, jaki jest, że chyba i fizycznie, i mentalnie jest młodszy niż ja, mimo że kiedyś tam mnie uczył. I właśnie ta jego, to można powiedzieć, że jest takim indywiduum i takim skrajnym w tej swojej indywidualności, sprawia, że potrafi docierać do młodzieży, która by pewnie nigdy się w kościele nie znalazła. To jest w jakimś sensie to, o czym mówi papież Franciszek, kiedy poleca nam wszystkim, nie tylko księżom, by iść na peryferia tego świata. W tym świecie, chociaż szatan został już pokonany, wciąż istnieje walka między dobrem a złem. Wciąż są ludzie, którzy się gubią, którzy mają innych bogów, ale są też tacy, którzy poszukują. I czasami trzeba dotrzeć właśnie w ten sposób, przez takie skrajności. Zdaje się, może myślę tutaj tylko takimi kategoriami myślenia księdza, że gdyby nie ta odwaga wyjścia poza Kościół, to nie byłoby w Kościele wielu ludzi, często zagubionych i mających takie myśli nieuczesane. Ci wszyscy grzeczni, oni są w Kościele, ale skupić się tylko na nich, kiedy Jezus mówił, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Każdy z nas jest powołany do ewangelizowania, do dzielenia się wiarą. Wiara zamknięta gdzieś pod korcem będzie obumierać. I właśnie on w ten sposób wychodzi. Mam też takie osobiste doświadczenie chodzenia po kolędzie, kiedy natrafiłem na żołnierza, który systemowo został wyprany z wszelkiej wiary i przywitał mnie słowami, że jest ateistą. Więc na te słowa mogłem odwrócić się napięcie i pójść dalej. Ale postanowiłem trochę jak mój katecheta powiedzieć, świetnie, ja bardzo lubię ateistów. I od tego wywiązała się dość ciekawa rozmowa, odbyła się wizyta duszpasterska. Natomiast błąd popełniłem za rok, kiedy przechodząc też tą samą ulicą, doszedłem do wniosku, że a co tam by też do ateisty. To przyjechał po mnie i mówi, jak to? Przecież wizyta jest. Czasami warto być skrajnym i czasami warto być innym i mieć odwagę po to, żeby wyjść. Tak właśnie jest w Ewangelii i oto ci dwaj uczniowie, którzy mają doświadczenie też w przeprowadzaniu innych, bo Andrzej przeprowadził Szymona, czyli Piotra, późniejszego papieża, pierwszego papieża, a Filip przeprowadził Natanaela. To też jest, można powiedzieć, takie wezwanie misyjne do tego, żeby może właśnie szczególnie w Wielkim Poście przyprowadzić innych do spowiedzi, na rekolekcje. To u nas już były, ale jeszcze w dekanacie Ty i ówdzie będą. Może zaprosić na przykład na Triduum Paschalne, o tym jeszcze dzisiaj będę mówił. Być takim apostołem w swoim domu, w swoim środowisku. Może właśnie przełamać swój lęk i tak jak z tym ateistą, tak też i w naszym środowisku wyjść i powiedzieć coś, czego się baliśmy powiedzieć, coś, czego ten człowiek się nie spodziewał i może nigdy nie słyszał i nie usłyszałby, gdyby nie nasza właśnie odwaga. No i przyprowadzeni do Chrystusa Grecy słyszą niesamowite słowa. Jezus mówi najpierw o godzinie, to chodzi o godzinę męki. Godzinę tak naprawdę zbawienia, godzinę, w której wszystko się dokona, czyli nasze odkupienie. I używa Chrystus takiego bardzo rolniczego obrazu, który myślę, że jest zrozumiały, ale jeszcze postaram się go pogłębić. Mówi o ziarnie. Że ziarno, żeby mogło wydać plon, musi obumrzeć. W Muzeum Watykańskim podobno znajdują się ziarna sprzed 3000 lat. Czy one są zdolne wykiełkować? Być może. Ale zostały zasuszone, wcześniej znalezione gdzieś tam w piramidach egipskich czy w innym miejscu. I one nie wydały plonu, nie obumarły. Natomiast taka jest kolej rzeczy, tak działa natura, że żeby wyrosło źdźbło zielone, zielony to kolor nadziei, żeby z tego źdźbła powstał kłos, czyli plon, można powiedzieć owoc życia, to musi być najpierw śmierć. To trzeba kogoś, za przeproszeniem, zglebić albo dać się zglebić, dać się źle potraktować. I musi tam być też wilgoć, woda. A ta woda to w naszym, w sensie takim teologicznym, to jest chrzest. Myśmy wszyscy zostali zanurzeni w tej wodzie, tylko teraz czy wysychamy z powodu braku wiary, z powodu tego, że nie rozwijamy tej wiary, że nie czytamy Pisma Świętego, że nic nie robimy ze swoją wiarą, czy też ta woda ma przystęp do naszego wnętrza, czyli jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy ochrzczeni i że to zobowiązuje, że to jest szlachectwo, które daje przywileje i prawa, ale które też zobowiązuje do takiego, a nie innego stylu życia. Czy ja umieram dla drugiego człowieka? Jest to strasznie niepojęte dla nas i skomplikowane, ale ta logika tak naprawdę jest podstawą chrześcijaństwa. Jezus nam to dzisiaj mówi, ale On to też pokazał i pokazuje nieustannie na krzyżu, że można umrzeć, ale żyć. I powiesz, jak to? Przecież to jest bez sensu. My tak kochamy swoje życie, tak bardzo bronimy, żeby nie stracić choćby kawałka tego życia. Już niektórzy w tej trosce o życie to już przechodzą samych siebie, biegają, dbają o zdrowie, chuchają, dmuchają, chodzą na kijki, a niektórzy to nawet się w aptekach stołują, byle tylko przedłużyć życie. To życie ziemskie, fizyczne. I żeby, broń Boże, niczego nie stracić z tego swojego życia. Ale w ten sposób, chroniąc to życie, stają się jak te ziarna sprzed 3000 lat. Egoiści, którzy nie są gotowi, żeby cokolwiek stracić ze swego życia. Biskup Ryś mówi, że grzech to jest kawałek śmierci. No bo przecież grzeszymy, a od razu nie umieramy. Więc to słowo kawałek być może jest wyjaśnieniem tego, o co tu chodzi. Natomiast to, o czym tutaj jest mowa, to tracenie życia czy umieranie, może właśnie słowo kawałek życia wyjaśni i wytłumaczy, o co chodzi. I zawsze wtedy, kiedy się poświęcasz dla drugiego, kiedy nie dosypiasz nocy, kiedy zrobisz coś bezinteresownie, kiedy nie żądasz zapłaty, kiedy coś stracisz ze swojego czasu, ze swoich talentów, poświęcisz się, to właśnie to się zaczyna dziać. Tak naprawdę wszystko, co Chrystus robił, co mówił, jest oparte na tej logice. Weźmy na przykład kazanie na górze, które jest expose Chrystusa, czy błogosławieństwa, które są jakieś wbrew logice. Bo tam Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy właśnie tracą, którzy są smutni, którzy po ludzku są nieszczęśliwi. A On mówi, są szczęśliwi nie kiedyś w wieczności, już teraz są szczęśliwi. To jest logika, która się wydaje wywrotowa, ale tak naprawdę jest fundamentem chrześcijaństwa. Być gotowym coś stracić. Jezus mówi tutaj o nienawiści i miłości. W świecie biblijnym, w mentalności tej semickiej jest taka właśnie zero-jedynkowość, że jeżeli kocham kogoś, to mam całą resztę nienawidzieć. Nie w tym sensie gwałtownych uczuć, jak my rozumiemy nienawiść, ale w sensie uporządkowania pewnych spraw. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu. Jeżeli Boga kocham, to całą resztę mam nienawidzieć. To nie znaczy, że będę z nienawiścią podchodził do rodziny, do obowiązków. Nie, to chodzi o pewien porządek. I o to właśnie zero-jedynkowe myślenie, że jak tu jest miłość, to tam musi być nienawiść. Ale ta miłość do Boga w żaden sposób nie zagraża miłości do innych, do swoich obowiązków, do tego, co jest naszą codziennością. Trudna jest ta logika, ale kto ją pojął, tego życie jest owocne, można powiedzieć płodne. Bo Pan Bóg w Księdze Rodzaju pierwsze polecenie, jakie ludzkości daje, to mówi, idźcie i bądźcie płodni. Idźcie i się rozmnażajcie. I to nie chodzi tylko o kwestię posiadania dzieci, chociaż to też jest dzisiaj problematyczne w całej Europie, że jak ktoś chce zachować swoje życie, swoją karierę, swój wygląd, swój status, swoje mieszkanie, żeby go nie powiększać, to nie otworzy się też na życie. Ale ta płodność to jest temat szerszy, dlatego że chodzi o przynoszenie owoców i w sensie dosłownym, tym biologicznym, ale też i duchowym. Żeby wszystko, co robię, dawało jakiś plon, jakiś owoc. Ale nie wyda, jeśli ja się nie poświęcę. Jeśli nie stracę coś ze swojego życia, ze swojego czasu, ze swoich zdolności, swoich talentów. Tam, gdzie tracę, tam zyskuję. Taka to przedziwna logika. Jezus ją pokazał na krzyżu. Właśnie z tej śmierci, z Jego śmierci za nasze grzechy mamy wolność i odpuszczenie grzechów. To jest przedziwna tajemnica naszego zbawienia. To jest coś wspaniałego i tak trudnego, dlatego że my tak kurczowo trzymamy się życia. Nie możemy tego w żaden sposób zrozumieć. Jest jeszcze taki inny obraz, który wczoraj dostałem w przedziwny sposób, bo się zupełnie nie spodziewałem ani informacji żadnej od tych osób, ani takiej treści, a one bardzo pasują też do tego dzisiejszego słowa. Czy wiecie, jak powstaje perła? Żeby powstała perła, ten drogocenny klejnot, tak unikatowy i poszukiwany w świecie, to musi dostać się do ciała małży piasek, który wpadając zaczyna ranić. A przez to, że rani, powoduje wydzielanie się specjalnych substancji, które to właśnie powodują, że powstaje perła. A zatem, żeby w naszym życiu, żeby nasze życie stało się perłą, żebyśmy wydali taki drogocenny owoc, to trzeba umieć przyjąć też zranienie. Nie tylko takie, od chirurga, chociaż też, bo ono też jest po coś. Nie wiem, żeby nauczyć pokory, żeby zrozumieć, że nawet zwykła higiena czy kąpiel jest dzisiaj trudna, żeby przyjąć to jako jakąś ofiarę w konkretnym celu na Wielki Post. Nie wiem, ale wszystko jest po coś. Wszystko ma swój sens. I często to, co nam się wydaje, że jest trudne, że jest niezrozumiałe, przed czym się bronimy, przed czym się uskarżamy. Wczoraj dostałem naklejkę dzielnego pacjenta, ale już byłem po lekturze tejże Ewangelii, którą rozważaliśmy wraz z kręgiem biblijnym w środę po mszy wieczorowej. Więc dlatego byłem dzielny. Ale przecież na co dzień nie jesteśmy dzielni, tylko się uskarżamy, bronimy, narzekamy, że to, że tamto. Nie wiesz, czy to, czy tamto nie jest właśnie po coś. Może kiedy w rodzinie rodzi się na przykład niepełnosprawne dziecko, to mówią inni, o jakie ich nieszczęście spotkało. A prawda może być taka, że to właśnie będzie ich największe szczęście na starość. Że to będzie największy skarb. Wiem, co mówię, dlatego że pracowałem przez rok w specjalnej szkole. I wiem, jak mogą nauczyć miłości i cierpliwości właśnie takie dzieci, które są chore. Albo uskarżasz się, że jest nowotwór w domu, że musisz się opiekować. Tak, to jest trudne, to jest krzyż. Ale nie wiesz, czy nie jest to po coś, żebyś się nawrócił, żebyś się uświęcił, żeby rodzina miała okazję świadczyć miłość. Wszystko to, co trudne, to, co rani, co jest traceniem życia, jest po coś. Tylko musimy tą logikę jakby dostrzec i przede wszystkim zaufać Panu Bogu i się nie szarpać. Ale my chcemy po swojemu. My chcemy, żeby było według naszej koncepcji. My nie chcemy takiej logiki, bo tak bardzo kurczliwie kochamy to życie, bo myślimy, że nasze pomysły są zabezpieczeniem tego życia. Nasza troska o nie. Jak mówi taka dość medialna pani psycholog, medialna i dość rubaszna, bo taka puszysta, jak to by delikatnie powiedzieć, Katarzyna Miller, musisz sobie w życiu zadać jedno podstawowe pytanie. Czy ty chcesz być szczęśliwy? Czy mieć rację? Jeżeli chcesz mieć rację, bo w niej upatrujesz swoje życie, że to zabezpieczy twoje życie, to dąż do tego, żeby mieć rację. Kłóć się z małżonkiem, wykłócaj się o swoje w urzędach, bo przecież najważniejsze jest, żeby mieć rację. Ale czy będziesz szczęśliwy? Wątpię. Natomiast jeżeli chcesz być szczęśliwy, to psychologia powie, idź na kompromis. Ale kompromis zawsze jest zły, bo kompromis czasami jest dogadaniem się ze złem. Tego nie polecam. Najpełniejsza wersja dążenia do szczęścia to jest umieć stracić. To umieć poświęcić coś ze swojego życia albo całe życie. Jak matka, która wstaje do dziecka. Jak matka, która się w ogóle decyduje na to, żeby mieć dziecko. Co może zburzyć jej karierę albo zniszczyć jej wygląd. Czy chcesz być szczęśliwy? To wybór należy do ciebie. Ale jeżeli chcesz mieć rację, proszę bardzo, droga wolna i się upieraj. Tylko, że stracisz i to życie i nie daj Boże, może się okazać, że stracisz życie wieczne. A na pewno stracisz nerwy, bo będziesz się szarpał, żeby było po twojemu. I dopóki nie zrozumiesz tej logiki, która tutaj jest, że właśnie tam, gdzie tracisz, to tam zyskujesz. Tam, gdzie umierasz, to tam dopiero zaczynasz żyć. Bo twoje życie jest owocne, jak z tym ziarnem, które wpada i dopiero wtedy zaczyna rosnąć. I dopóki tego nie zrozumiesz, będziesz się szarpał. I będziesz może miał nerwice albo inne schorzenia. Somatycznie ci wyskoczy tu czy tam. Oświejesz w jedną noc wobec pewnych trudności, które cię zaskoczą nagle. Ale może chcesz dzisiaj wejść w tą logikę i spróbować ją zrozumieć. Jeżeli tak, to niech to słowo cię prowadzi, niech ci dzisiejsze słowo trzepnie po łbie i może coś poprostuje. A jeśli jeszcze ci mało, to zapraszam cię na Triduum Paschalne. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna. Coś najpiękniejszego w całym roku kościelnym. Czas, w którym będziemy celebrować te właśnie prawdy, które zapowiada dzisiaj prorok Jeremiasz, że będzie takie przymierze zawarte, które będzie przymierzem ze strony Boga. To jest przymierze zawarte na krzyżu. To jest coś, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków, kiedy mówi o zbawieniu, o tajemnicy paschalnej. To będziemy celebrować właśnie w te dni, najważniejsze dni w roku. Nieważne, że tam jednego czy dwóch placków nie zrobisz, albo że w którymś pokoju nie zdążysz posprzątać. Jak to mówiła moja parafianka z Dęblina, sprząta się po gościach, a nie przed gośćmi. Przecież przyjdę i znowu na brudzo. Daj sobie spokój, przyjdź tutaj do kościoła, żeby cokolwiek zrozumieć z tej logiki, żeby to przeżyć, bo to nie jest tylko teatr jakiś. W Kościele wszystko się tu i teraz dzieje. To się celebruje, uobecnie jest takie słowo. Czyli Chrystus tutaj ustanawia Eucharystię i tu ją sprawujemy. Tutaj na ołtarzu umiera i tu zmartwychwstaje. I właśnie te treści, najważniejsze treści w roku, jednocześnie też najpiękniejsza liturgia, jaką można sobie wymyśleć i wyobrazić, będą tutaj się działy w te dni. Wielki Czwartek, kiedy wspominamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, kiedy wybrzmią słowa o miłości, przykazaniu miłości Boga i bliźniego jako najważniejszym przykazaniu. Kiedy będziemy celebrować tajemnicę śmierci Chrystusa na krzyżu i adorować ten krzyż, w którym jest nasze zdrowie, jest nasz ratunek, jest nasze zbawienie. To nie jest jakiś tylko przedmiot. To jest coś, co czcimy, dlatego że Chrystus umierając na krzyżu dał nam życie. zaprasza nas do tego życia. I wreszcie Wigilia Paschalna, kiedy wybrzmi już Alleluja, kiedy będziemy świętowali w tą noc, świętą noc, zwycięstwo życia nad śmiercią. Nie może Cię tu zabraknąć. Uwierz mi, że jak coś stracisz, coś tam odłożysz, to właśnie tutaj wiele zyskasz. Że ta właśnie logika, o której dzisiaj mowa w słowie, może się już stać Twoim udziałem i moim udziałem właśnie przez świętowanie, pełne świętowanie tej tajemnicy. Można przyjść na rezurekcję i usłyszeć Alleluja i też zmartwychwstanie będzie, ale żeby zrozumieć, po co to zmartwychwstanie i jak Chrystus doszedł do tego zmartwychwstania, to trzeba zacząć już w Wielki Czwartek. Zapraszam i do zobaczenia. Amen.